Więc drodzy, patrząc na naszą codzienność, to jesteśmy przemęczeni, przepracowani. Zresztą jak ktoś mieszka, jak ktoś dojeżdża do pracy do Warszawy, to czuć ten pęd życia, to przepracowanie. I często to życie to jest po prostu niekończące się obowiązki. I kolejne, przecież trzeba to zrobić, bo samo się nie zrobi. Dodatkowo z perspektywy rodzica małego dziecka widzę, że wolny czas, czy też tak zwany czas tylko dla siebie, bardzo się skurczył. To też po prostu on jest gdzieś tam w przestrzeni, ale złapać go nie można. Pojawiają się coraz to nowe wyzwania. Pójście do pracy, powrót z pracy, odebranie dziecka z przedszkola, żłobka, przygotowanie posiłków, posprzątanie mieszkania, zrobienie prania, ugotowanie, posprzątanie po tym posiłku, zabawa z dzieckiem. I to wszystko jest częścią naszego życia. I stety czy niestety, musimy to zaakceptować. Dlatego właśnie w tym życiu codziennym, w naszym życiu codziennym, najbardziej potrzebujemy zachęty do tego, żeby trwać w relacji z Bogiem i Kościołem. By radować się właśnie z tego życia, które dał nam Bóg. I dziękować Bogu za nie. Nie potrzebujemy zachęty tylko podczas grupy biblijnej. Potrzebujemy zachęty każdego dnia, bo każdy dzień jest ciężki. Ostatnimi czasy przeczytałem przez namowę mojej żony książkę Poliannę autorki Eleon Erich Porter. I w tej XIX-wiecznej powieści, którą serdecznie polecam, dowiedziałem się, że 800 wersetów w Biblii mówi bezpośrednio o zachęcie lub radości. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli jeden z tych 800 fragmentów i przyjrzeli mu się bliżej. Mianowicie otwórzmy drugi rozdział listu do Filipian i będziemy czytać od 1 do 11 wersetu. Zanim jednak przeczytamy ten fragment wspólnie, to chciałbym tytułem wstępu zaznaczyć, że list ten jest późnym listem apostoła Pawła. Co oznacza, że ta poznanie apostoła Pawła wzrosło, on bardziej, dłużej żył z Panem Bogiem i jest świadomy większej ilości rzeczy. I list ten jest pisany około roku 60. I co jest ciekawe, zawiera w Nowym Testamencie najwięcej tekstów odnoszących do zachęty do radości. Jako tekst jedyny taki nowotestamentowy najwięcej ich zawiera. Być może dlatego, że zborowi w Filipii właśnie tego brakowało. Zborowi, który został założony w rzymskim garnizonie. Dodatkowo w Dziejach Apostolskich, 16 rozdziale, możemy przeczytać o tym, co spotkało tam Pawła z towarzyszem. Pewnie pamiętacie uwięzienie w Filipii. I widzimy w tym fragmencie, że miasto to podzielone jest pomiędzy stacjonujących tam Rzymian, Żydów wspierających się w synagogach i pogan, którzy negatywnie są nastawieni do Żydów. I podział, który jest w mieście, jest widoczny również w kościele. Bo Paweł będzie się starał o tą jednomyślność w sporze w Filipii. Przejdźmy do tekstu. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociażby w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa skinało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I tekst ten zasadniczo chciałbym podzielić na trzy partie. Pierwsza to pierwszy werset, Druga to są wersety od 2 do 4. I trzecia to jest najdłuższy, najbardziej obszerny fragment, to jest od 5 do 11. Zatem przejdźmy dalej do 1 wersetu. I tutaj można by rzec spotykamy takie retoryczne stwierdzenie. Ponieważ po wywodzie Pawła z 1 rozdziału dotyczącym tego, że żeby w należyty i godny sposób żyć, trafiamy na takie określenie o tym, co jest w Chrystusie. I zobaczcie, w 1 wersecie, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha i jakieś współczucie i miłosierdzie. Co się rzuca pierwsze nam w oczy tutaj? Słowo jakaś. Ponieważ, drodzy, czy w Chrystusie jest jakaś zachęta? Czy znajdziemy w nim chociaż mały fragment zachęty? Jest coś takiego w Chrystusie, co mogłoby nas zachęcić w naszym życiu? A może z drugiej strony jesteśmy? Gdy czytamy ten fragment, to on brzmi w naszych uszach i sercach irracjonalnie. Bo chcielibyśmy od razu powiedzieć Pawłowi, czy ty oszalałeś? Jak jakaś. Jest wszelka zachęta w Chrystusie. Nie? To przez swój przykład zachęcił nas do takiego samego postępowania. To on pokazał nam, jaką powinniśmy mieć relację z Ojcem. Przez to, że był tutaj 33 lata, żył z nami. I co dalej? Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie to, co on osiągnął, to jest życie wieczne. Dzięki temu mamy życie wieczne, ale już nie takie życie, które jest przygniesione obowiązkami i umieraniem w mozole, po którym śmierci nic po drugiej stronie nie ma. Wręcz przeciwnie. Dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu nasze życie nabrało barw. To on przeprowadził nas ze śmierci fizycznej, ale też duchowej. Przez swoją śmierć nas wykupił, żebyśmy my już nie doświadczyli tej śmierci. Czy to nie jest zachętą dla nas, że twój i mój Zbawiciel przez swoją śmierć wykupił nas przed nią? Mamy jasną obietnicę życia i to życia nie pełnią kolejnych obowiązków czy nieprzyjemnych powinności, lecz pełnią życia w obecności Boga, w byciu w Jego chwale. Więc tak, Pawle, jest jakaś zachęta w Chrystusie. Przejdźmy dalej. Czy jest jakaś pociecha miłości w Chrystusie? No cóż, Ewangelista Jan pisze o tym, że nie ma kto większej miłości niż ten, kto kładzie życie swoje za przyjaciół swoich. A Paweł mówi, że Jezus okazał nam miłość w tym, że umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Więc czy w Chrystusie można dojrzeć jakąś miłość? Chrystus pokazał nam ogromną miłość do Boga poprzez swoją relację, poprzez to, że posłusznie poszedł na krzyż, że nie sprzeciwił się Jego poleceniom. Zasadniczo to trudno jest gdziekolwiek mówić o Jezusie w oderwaniu od miłości. Bo zobaczcie, że On okazywał ją swoim przyjaciołom, okazywał też to ludziom, którzy nie byli wobec Niego przychylni. Ponieważ gdy rozmawiał z przeciwnikami, używał takich zwrotów, by oni zrozumieli swoje położenie, by nawrócili się, by uwierzyli w Niego. I Ewangelista Jan mówi o tym, że wielu faryzeuszy uwierzyło w Niego. Bo Jezus okazywał im miłość. I czy znajdziemy jakąś pociechę miłości? Jakąś? No jakąś znajdziemy w Chrystusie. Idźmy dalej. Czy znajdziemy tam wspólnotę ducha? Zobaczcie, w całym życiu Jezusa Jezus przebywa z uczniami, wspólnie z nimi głosi jedną prawdę i modli się o jednomyślność do swoich uczniów. To Jezus pokazuje nam, czym jest wspólnota. To Jezus zakłada Kościół i obiecuje Ducha Kościołowi, który wstępuje w Dniu Zielonych Świątek. I od tamtego czasu uczniowie, którzy uciekli poprzez prześladowanie chrześcijan, jednoczą się, budują Kościół i umocniają go. Więc tak, jest jakaś wspólnota w Chrystusie. Tego owocem jesteśmy my dzisiaj. Bo ten Kościół, który założył Jezus, dotychczas trwa i dotychczas się spotyka. Bo tak naprawdę, gdyby nie Chrystus, to mało co nas tutaj łączy. Mogliśmy powiedzieć. Ludzie w różnym wieku, różne doświadczenie życiowe. Nie? Ale ze względu na Chrystusa, który nas tutaj sprowadza, mamy tą wspólnotę ducha. Więc tak, jest jakaś wspólnota ducha w Jezusie. Ostatnim punktem z pierwszego wersetu jest współczucie i zmiłowanie. Czy jest jakieś współczucie i zmiłowanie w Chrystusie? Zobaczcie tylko, ile współczucia i zmiłowania ma w sobie Chrystus. On współczuł Marcie i Marii, gdy ich brat Łazarz umarł. On współczuje cały czas nam, ponieważ wziął nasze ciężary na siebie na krzyżu. To On daje odpocznienie tym, którzy tego potrzebują, w Ewangelii Mateusza mówi, żeby przyszli do Niego wszyscy strudzeni. Więc tak, współczuje. Jakieś zmiłowanie. Zobaczmy, jak płacze nad miastami. Jakie ma zmiłowanie wobec tych miast. Czy do nas, którzy bez Niego byśmy byli jak nierozumne owce, każdy idący w swoją stronę. I ostatecznie zmiłowanie i współczucie pokazał przez śmierć na krzyżu. Ponieważ zmiłował się nad nami i poniósł nasz grzech. Przez to sam stając się przekleństwem w świetle prawa. I ze względu na to współczucie i zmiłowanie do ludzi przyjął na siebie Boży gniew. I przez ten moment nie miał relacji z Bogiem, z Ojcem, tak jak wcześniej. Ze względu na to, że współczuł nam. Że poniósł te ciężary na krzyżu. Czy zatem jakaś zachęta? Jakaś wspólnota ducha? Jakaś pociecha miłości? Czy jakieś zmiłowanie jest w Chrystusie? Wszelkie. I zobaczcie, Paweł pisze w kolejnym fragmencie, czyli od 2 do 4 wersetu. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni z drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I co wypływa z tej zachęty, która jest w Chrystusie? Jeżeli znajdziecie jakąś zachętę w Chrystusie, to bądźcie jednomyślni. Być może to był problem, tak jak widzimy w liście do Filipian, to mógł być problem tego zboru. Ta jednomyślność, te podziały różne. I Paweł zaczyna ten werset, mówi: dopełnijcie radości mojej. I wiecie, skąd Paweł pisze ten list? Z więzienia. Paweł pisze list z więzienia, w którym czeka na wyrok. Człowiek, który nie może wychodzić na światło dzienne. Jego życie zbliża się ku końcowi. I zamiast głosić Ewangelię, przemierzając kolejne kilometry po miastach basenu Morza Śródziemnego, siedzi w więzieniu. I co on mówi? Mam ogromną radość tu, gdzie jestem. W tym, żeby ten zbór był jednomyślny. I zobaczcie, jaką zachętę, jaką wspólnotę ducha Paweł ma od Chrystusa, ma z Chrystusem. W jakim tragicznym jest położeniu. A jednak cieszy się z tego, żeby zbór w Filipii był jednomyślny. Nie? między sobą. Dobrze, to teraz porównajmy siebie do Pawła i swoje postępowanie. Zapewne twoja sytuacja życiowa nie jest tak ciężka, jak sytuacja życiowa Pawła, piszącego ten list. Ale czy mógłbyś przyznać szczerze, że w tym momencie ucieszyłoby ciebie jednomyślność w zborze, w którym byłeś kilka lat temu członkiem? Czy to naprawdę dopełniłoby twojej radości? To sprawiałobyś to, że ty byłbyś po prostu szczęśliwy? No powiem szczerze, że mnie raczej ucieszyłoby to, żeby ktoś moje dziecko wziął na wieczór, żeby móc w ciszy spędzić wieczór. Ucieszyłoby mnie to, żeby ktoś zapłacił za mnie rachunki. Ucieszyłoby mnie to, żeby ktoś mi zatankował samochód. To by mnie ucieszyło naprawdę. I widzę teraz, w jakim słabym jestem położeniu. Jak patrzę na Pawła i porównuję się z nim, to nie wygląda bardzo dobrze. Bo nie myślę o jednomyślności w moim rodzinnym zborze, w którym byłem 10 lat temu, z którego nabrałem, któremu wiele zawdzięczam. A wiem, że ta jednomyślność się Bogu podoba. I to powinno mnie też realnie cieszyć. Ale nie. Dalej Paweł w 3 i 4 wersecie mówi o kłótliwości. Żeby nic nie robili z kłótliwości, ale traktowali jedni drugich za wyższych od siebie. I tutaj od razu, jak słyszymy taki zwrot, traktowanie jedni drugich za wyżej od siebie, być może mamy przed oczami adekwatny obraz Jezusa, który obmywa stopy swoim uczniom i pokazuje w ten sposób, jak mamy siebie nawzajem traktować. I ta jednomyślność musi iść w parze z brakiem kultywacji. W przeciwnym razie no nie będzie tej jednomyślności. I zobaczcie tutaj na ciąg. Bo ta zachęta wychodzi od Chrystusa, by być jednomyślni. Do jednomyślności, do radości. To nie jest tak, że Paweł mówi po prostu bądźcie jednomyślni, nie kłóćcie się. Tylko on mówi, zobaczcie, jeżeli w Chrystusie jest jakaś zachęta, to zobaczcie na Chrystusa. I z tego przylgnięcia do Chrystusa, patrzenia się na Niego, poznawania Go, wypływa jednomyślność i brak kłótliwości. I co ciekawe, jest w kolejnym fragmencie, znowu Paweł wraca do Chrystusa. Mówi, a jeżeli nie, to znowu zobaczcie na Chrystusa. Jaka w Nim była postawa. I teraz przejdziemy do tego najdłuższego fragmentu z dzisiejszego kazania, od 5 do 11 wersetu. Jeszcze raz przeczytam. Takiego bądźże względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I coś, co jest takie unikatowe w tym fragmencie, to jest to, że to jest hymn, który prawdopodobnie był powtarzany w pierwszym kościele. Tekst, który w połączeniu z melodią utrwalał lepiej podstawowe prawdy wiary wśród chrześcijan. Paweł przywołuje ten tekst ze względu na bogactwo treści, ale też dokładny opis postawy Chrystusa. Że bardzo dobrze jest uczyć się hymnów, pieśni, psalmów. Tak jak w liście do Kolosan jest powiedziane o tym, żebyśmy właśnie w taki sposób się zachęcali. I to jest właśnie niesamowite w Kościele, że te proste melodie niosą ze sobą tak dużej wagi tekst. I to w różnych sytuacjach życiowych jesteście. Czy jest miło, czy niemiło, czy jest trudno, to wtedy na przykład można sobie śpiewać, przypominać sobie te proste melodie, a jednak tak bogate treścią. Iż to pokazuje nam pierwszy Kościół. I to jest dobre. To jest dobre tutaj, czy śpiewanie pieśni. Te pieśni właśnie tak są skonstruowane, żeby one nie były trudne melodyjnie. Ale są bardzo bogate. I też powodują to, że my cały czas możemy lgnąć do Chrystusa. Dobrze, ale przejdźmy do tego hymnu. Chrystus wyparł się samego siebie i nie dość, że nie zrezygnował z niektórych boskich atrybutów, jak chociażby ciągłe przebywanie w chwale, ale wybrał życie wśród ludzi. I to jest niesamowite uniżenie. Ale dalej, jako człowiek, uniżył się i stał się sługą. I myślę, że nie można wobec tego przejść obojętnie. Jaka to jest postawa? Zobaczcie, jaka to jest postawa, że Jezusowi należy się cześć i ludzie powinni się przed Nim kłaniać. To już później będzie w kolejnych wersetach. A w ostatecznym rozrachunku to On klęczy, podczas gdy ludzie, którzy powinni się przed Nim kłaniać, Go policzkują i opluwają. Jakaż to jest postawa? I z taką postawą nasz Zbawiciel idzie na krzyż. Na śmierć, która jest uznawana za jedną z najbardziej okrutnych ze względu na ból. Bóg postanawia zejść na ziemię i w tym czasie, podczas gdy jest stosowana ta najokrutniejsza kara, poddać się jej, by zbawić swój lud. I to wiszenie na krzyżu, które jest ciągłą walką o oddech i zasadniczo duszeniem się, miało w swoim charakterze drugi aspekt. Człowiek, który wisiał na krzyżu, wisiał nago. Chodziło o to, żeby upokorzyć taką osobę, która dopuściła się okropnych czynów względem Imperium Rzymskiego. I jest to tak bardzo oburzający dla nas obraz, żeby Bóg wisiał na krzyżu, dusząc się nago dla nas, że na wszelkich ikonach, jakie dotychczas były, pojawia się zawsze skrawek materiału. Ponieważ jest to niewyobrażalne upokorzenie. My nie jesteśmy w stanie oglądać takiego prawdziwego Chrystusa. Ale to, co On zrobił, jest wyrazem miłości do nas. Tutaj dzięki Jego haniebnej śmierci my możemy żyć w chwale. A my nie jesteśmy nawet w stanie tej śmierci oglądać. Przejdźmy dalej i skupmy się na tym, co znaczy, że Jezus otrzymał imię ponad wszystkimi imionami. Jakie to jest imię? Jezus? To jest imię Pan. W Starym Testamencie określane jako Jahwe, czy tetragram JHWH, natomiast w Nowym Testamencie jako Kyrios. W bardzo prosty sposób jest tu pokazana boskość Chrystusa. Bo jest nazwany tak samo jak Bóg Starego i Nowego Testamentu. A jeżeli ktoś miałby wątpliwość, to mamy werset 10, w którym jest mowa, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I czy ten fragment coś nam mówi? Coś nam może taka zapala się lampka w głowie? Czy my to kiedyś słyszeliśmy? No tak. Bracia i siostry, tak. W Księdze Izajasza, 45 rozdziale właśnie jest wypowiedź Pana Boga, który mówi o tym, że tylko On jest jednym Bogiem na ziemi i tylko Jemu należy się chwała. I przed Nim zegnie się każde kolano na ziemi. Więc jeżeli ktoś miałby wątpliwości, że Jezus jest Bogiem, to tutaj nawiązanie do Księgi Izajasza już nie pozostawia żadnych pytań. Tylko Bogu należy się chwała. I przed Nim zostanie zgięte każde kolano. I każde kolano zostanie zgięte przed Jezusem. No dobrze, ale jakie możemy praktycznie wnioski wyciągnąć dla naszej codzienności? Jakie możemy realnie doznać zachęty teraz od Jezusa? I tak jak Bartek się modlił o różne te wydarzenia na świecie, to nie wiem, czy śledzicie tak bardzo, tak intensywnie wiadomości, ale ja się przyznam, że śledzę i lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie, a większość z tych informacji po prostu jest negatywna. No, nikt nie mówi w wiadomościach o tym, że 10 tysięcy samolotów bezpiecznie przetransportowało pasażerów, tylko mówi się o tym, że jeden samolot miał wypadek albo awaryjne lądowanie na morzu. I słuchając informacji o wojnach, które ciągle się zaostrzają, bo co nowy tydzień słyszymy o nowych to atakach na Bliskim Wschodzie, czy słyszymy o teraz nowych armiach, które dołączają się na wojnie w Ukrainie. I zastanawiamy się, co dalej będzie z krajem, w którym żyjemy. Ja realnie się zastanawiam. Co dalej będzie? Patrzę na swoją córkę, która ma niespełna 2 lata i myślę sobie, gdzie ona będzie żyła? Jaką przyszłość jej zgotujemy? Się nie my, ale te wojny, te okropieństwa. Co będzie za 15 lat? Jak ona będzie dojrzewać? Czy my dalej będziemy żyć? Czy my w ogóle będziemy żyć? Nie wiem. I myślę, że nikt z was na to pytanie nie odpowie. Ja na nie na pewno nie znam odpowiedzi. Ale wiem, gdzie szukać odpowiedzi. I odpowiedzi szukałbym w liście do Kolosan, w którym to powiedziane jest o tym, że Chrystus rozbroił już nadziemskie władze i wystawił je na pokaz. Czyli wiem, że Chrystus ostatecznie zwycięży. Z objawienia wiem, że to właśnie ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa. Czy chociażby psalm 2, w którym jest mowa o tym, że władcy tego świata jednoczą się przeciwko Bogu. I słuchajcie, jaka jest odpowiedź Pana Boga na to? Tak, Pan Bóg śmieje się z nich. I jest powiedziane w tłumaczeniu warszawskim, urąga im. Bo wie, że nic nie mogą wobec Niego. Ale a propos strachu i takiego paraliżu strachem, myślę, że Jezus ujął to najlepiej w Ewangelii Łukasza czy Mateusza, ponieważ mówił o tym, że nie należy się bać tych, co zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Powinniśmy bać się tego, co im może ciało zabić i ma moc duszę wrzucić do piekła. Czyli Boga powinniśmy się bać. Zatem jeżeli jesteśmy razem z Bogiem, to któż przeciwko nam? Czego mamy się bać? To Boga powinniśmy się bać, ale ten Bóg właśnie umarł za nas na krzyżu. I on nas usynowił. On nas wykupił. Pan Bóg nie dał nam takiego jasnego nakazu, ile godzin dziennie, tygodniowo czy miesięcznie mamy spędzać na czytaniu Słowa Bożego, by doznać zachęty, na innych aktywnościach, na chodzeniu na grupy, na modlitwach. Na modlitwach mamy informacje, mamy nakaz, żeby cały czas chodzić w modlitwie. Ale nie mamy tego unormowanego przez Pismo. Zatem jeżeli tak by było, że mielibyśmy unormowane, to niektórzy powinni porzucić swoje obowiązki, by poświęcić się studiowaniu Pisma. Jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Jeżeli jesteś studentem i nie pracujesz i masz 4 wykłady w tygodniu, to studiuj codziennie kilka godzin Biblię. Chodź na grupy biblijne każdego dnia. Ja tak kiedyś robiłem. I rozwijaj się w poznawaniu Pana Boga. Masz na to czas. To jest super. Właściwe to jest. A jeżeli pracujesz i próbujesz utrzymać rodzinę, siedząc w pracy czasami do wieczora, później zajmujesz się domem, to nie potępiaj się za to, że tyle się nie spotykasz na studium biblijnym. Lub za to, że twój umysł czasem wędruje, gdy słuchasz o trudnych zagadnieniach na grupie biblijnej. Bo przypomina mi ci się coś, że pranie powinieneś zrobić. Nie potępiaj się, ale ostatecznie zwróć swój wzrok na Chrystusa. I to tyczy się każdego. Nieważne w jakim miejscu jesteś, ile masz obowiązków, jak bardzo zdemotywowany jesteś, jak trudno tobie jest aktualnie w życiu, to spójrz na Chrystusa, na Jego śmierć na krzyżu. Spójrz na Jego życie pełne poświęceń. Spójrz na wywyższonego Jezusa po prawicy Ojca. Bo nieważne, jak bardzo jesteś obciążony, jak bardzo wystraszony, to w Chrystusie nie jest jakaś zachęta, ale jest wszelka zachęta. A jeżeli nie patrzysz na Chrystusa i nic nie widzisz, jeżeli nie jesteś dzieckiem Bożym, to nie tyczy się Ciebie. Nie masz zachęty w Chrystusie. Nie masz pocieszenia miłości. Nie masz wytchnienia. Nie masz obietnicy życia. To życie będzie polegało na mozole, trudzie i śmierci. I piekle. Dlatego przyjdź teraz do Chrystusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Bardzo lubię ten hymn. Jest to jeden z moich ulubionych. I myślę, że powinniśmy częściej zwracać swój wzrok na Chrystusa. Ponieważ zawsze można to zrobić. Pomiędzy właśnie myciem naczynia, robieniem prania, gotowaniem obiadu, w pracy, gdziekolwiek jestem. Zwróć swój wzrok na Chrystusa. Bo w Nim jest wszelka zachęta, wszelka nadzieja, życie, chwała. Amen. Amen.